To jest przegląd wydarzeń tygodnia w relacjach reporterów Radia Łódź. Teraz o tym, że bełchatowska elektrownia doznała najpoważniejszej awarii w historii zakładu, gdy przestało działać 10 z 11 bloków energetycznych. Dostawy energii do krajowej sieci tak spadły, że trzeba było ją pilnie importować z zagranicy, relacjonowała Monika Gosławska.
W stacji rozdzielczej znajdującej się w pobliżu elektrowni Bełchatów w Rogowcu, a należącej do polskich sieci elektroenergetycznych, doszło prawdopodobnie do przepięcia. Uruchomione zostały mechanizmy zabezpieczające, w efekcie czego przestało pracować 10 z 11 bloków elektrowni Bełchatów. To zdarzyło się po raz pierwszy, mówi Paweł Koszek, koordynator elektrowni Bełchatów.
I nikt nawet nie przewidywał, że coś takiego może się zdarzyć, żeby zgasła elektrownia.
W czasie, kiedy doszło do awarii, pracował tylko jeden blok o największej mocy, 858 MW. 4 GW wypadły z obiegu. Paweł Koszek tłumaczy, że to tak, jakby wyłączyć prąd w 4 województwach.
Musimy świadomić roli Bełchatowa. Jakie to jest bezpieczeństwo dla kraju? Jakie to ma znaczenie to, co się wydarzyło?
Sandra Apanasionek, rzeczniczka prasowa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki której podlegają i kopalnia, i elektrownia pod Bełchatowem, dodaje, że najważniejsze jest to, że bezpieczeństwo energetyczne państwa nie zostało zagrożone.
W tych godzinach, w których elektrownia Bełchatów pracowała z bardzo ograniczoną mocą, w pozostałych naszych elektrowniach, m.in. w elektrowni Turów, czy w elektrowni Opole, w elektrowni Rybnik, czy w elektrowni Dolna Odra, zwiększyliśmy moc do maksimum naszych możliwości.
To nie wystarczyło. Uruchomiono także inne mechanizmy awaryjne, m.in. międzyoperatorski import energii z Czech, Słowacji i Niemiec, tłumaczy Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka polskich sieci elektroenergetycznych, operatora systemu przesyłowego.
Mamy umowy z ościennymi operatorami i wtedy korzystamy z awaryjnej tak zwanej pomocy międzyoperatorskiej, czyli importujemy awaryjnie od naszych sąsiadów. Najważniejsze jest to, że kiedy wypadło bardzo dużo mocy z systemu, mechanizmy zaradcze zadziałały i system pracuje stabilnie. Nie ma problemu ze zbilansowaniem energii, czyli pokryciu zapotrzebowania na energię.
Wiadomo, że węgiel brunatny, który jest wydobywany w pobliżu Bełchatowa, wkrótce się skończy. Dziś toczą się dyskusje, co w zamian. Polska Grupa Energetyczna ma swoją strategię transformacji energetycznej. Będzie ją wdrażać do 2050 roku. Zakłada ona stopniowe odchodzenie od źródeł konwencjonalnych, w tym wypadku od węgla brunatnego, na rzecz zielonej energii.
Takie drastyczne odejście od źródeł konwencjonalnych byłoby bardzo niebezpieczne dla polskiego systemu elektroenergetycznego, bo sytuacja wczoraj pokazała, że źródła odnawialne generowały bardzo mało mocy, więc tak naprawdę ani z wiatraków, ani z fotowoltaiki nie mogliśmy tej energii w dużych ilościach do systemu dostarczyć. Widać było bardzo duży import energii z zagranicy i możemy być tak naprawdę bardzo wdzięczni chyba losowi, że akuratnie nasi sąsiedzi mieli w zanadrzu tyle energii, że mogli ją do nas przekierować.
Elektrownia Bełchatów jest największym w kraju dostawcą prądu. Produkuje około 20% krajowego zapotrzebowania. Jej awaria pokazała, że warto szukać rozwiązań na przyszłość, które dadzą pewność, że przy malejących zasobach węgla będzie z czego brać energię. W Łodzi rozpoczęły się obchody stulecia urodzin wielkiego promotora polskiej kultury, tłumacza i eseisty łodzianina Karla Dedeciusa. W ramach obchodów zaplanowano odsłonięcie pamiątkowej tablicy, otwarcie wystawy i seminarium naukowe. Wydarzenia upamiętniające postać Karla Dedeciusa organizowane są w całej Polsce, ale także w Niemczech.
Cieszę się, że z każdym razem Łódź ładnieje, stała się troszeczkę bardziej sympatyczna, tutaj przede wszystkim Piotrkowska ulica. No jeśli tak za kilka lat całe miasto będzie, to będę szczęśliwy. Tutaj się urodziłem, na ulicy Wulczańskiej. Na Wulczańskiej to było, zdaje się, tak, w 21 roku.
A było to dokładnie 100 lat temu, 20 maja 1921 roku. Takie wspomnienie Karla Dedeciusa, Europejczyka z Łodzi, zachowało się w radiowym archiwum.
Miałem szczęście wychowywać się w dobrej szkole. Dyrektor był znakomity, przeważnie bardzo dobrzy nauczyciele. Gimnazjum było bardzo harmonijne, już tak na modłę Europy, bo jeden Rosjanin, Żydzi, Niemcy, Francuzi, Polacy, oczywiście Polaków najwięcej.
Był wielkim ambasadorem polskiej literatury i polskiej kultury. Tłumaczył Mickiewicza, Szymborską, Różewicza czy Herberta. Opublikował kilkadziesiąt tomów polskiej liryki w wydawnictwach niemieckich. Napisał szereg artykułów na temat literatury, historii, kultury i humanistyki polskiej. Przyjaźnił się z polskimi autorami i ludźmi kultury. Organizował wystawy, spotkania literackie. A w 1979 roku założył Polski Instytut w Darmstadt. Jego wielkim dziełem, które ukazało się w Niemczech, jest 50-tomowa Biblioteka Polska – kanon literatury polskiej według wyboru Decjusa, który uważany jest także za orędownika polsko-niemieckiego pojednania. Tak wspominał Karla Decjusa były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki.
Karol Decius, niezależnie od tego, że był bardzo cenionym człowiekiem w świecie literatury, to jednocześnie on naprawdę kochał nasze miasto i tego nie ukrywał. I to dobrze nam czyniło w różnych środowiskach na świecie.
Karl Decius był honorowym obywatelem Łodzi. Od 2002 roku jego imię nosi także Łódzkie Gimnazjum Publiczne nr 43.
Relacjonowała Agata Gwizdała. W uroczystościach w setną rocznicę urodzin Karla Decjusa wziął udział ambasador Republiki Niemieckiej. W tym tygodniu weszły w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym, które regulują zasady dotyczące hulajnóg elektrycznych, ale także rolkarzy, wrotkarzy czy osób jeżdżących na deskorolkach. Użytkownicy tego typu pojazdów są już teraz pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, korzystającymi m.in. ze ścieżek rowerowych. Mówiła o tym nasza reporterka Katarzyna Grabowska.
Mowa o użytkownikach hulajnóg elektrycznych, ale także rolkarzach, osobach jeżdżących na wrotkach czy deskorolkach. Te wszystkie pojazdy to tak zwane UTO, czyli urządzenia transportu osobistego, które od paru lat stają się coraz bardziej popularne. Pilot rajdowy Maciej Wisławski brał udział w przygotowaniu nowych regulacji.
Bardzo się cieszę, że w ogóle tutaj idziemy w tym kierunku, żeby tworzyć przepisy, które ten ruch niejako uporządkują.
Przepisy wprowadzają m.in. ograniczenia w poruszaniu się hulajnogą zależnie od wieku. Zgodnie ze znowelizowanym prawem o ruchu drogowym, kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać głównie z drogi dla rowerów z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą mieć kartę rowerową. Dzieci w wieku do lat 10 mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu samochodowego, uważa, że te od dawna oczekiwane przepisy powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
W mojej ocenie są one kompromisem i to należy mocno podkreślić, a skoro przynoszą równowagę w relacjach kierujący urządzeniami transportu osobistego, a pozostali uczestnicy ruchu, no to zatem należy oczekiwać, że będzie poprawa bezpieczeństwa właśnie w tym obszarze.
Jednym z ważniejszych, wydaje się, zapisów jest ograniczenie prędkości dla użytkowników elektrycznych hulajnóg i UTO. Na drogach dla rowerów to 20 km na godzinę. Na chodnikach to prędkość poruszających się tym chodnikiem pieszych.
Jeżeli poruszają się oni po chodniku, gdzie nie ma drogi rowerowej, czy to jest szata ruchu dla rowerów, muszą poruszać się także z prędkością osoby pieszej, czyli no nie mogą już pędzić między pieszymi po chodniku.
Wprowadzenie nowych przepisów z ulgą komentują mieszkańcy Łodzi.
Ludzie potrafią się do takiego stopnia rozpędzić, że jak wpadną w kogoś, to jest moment. Już nie jeden wypadek tutaj na Piotrkowskiej widziałam.
Powinny być ograniczenia szybkości, bo niektórzy wyścigi robią.
Po chodnikach na Piotrkowskiej poruszają się deskorolkarze, rolkarze, hulajnogi. To czy pieszych wyposażyć może w skrzydła, żeby mogli ominąć i bezpiecznie przejść ulicą.
Według nowych przepisów miejscem dla hulajnóg i innych tego typu pojazdów mają być przede wszystkim drogi rowerowe, co z kolei niekoniecznie podoba się rowerzystom.
To, co mi najbardziej na tej mojej drodze przeszkadza, to przeszkadzają mi łyżworolki, dlatego że oni jadą prawa noga, w prawą stronę, lewa, w lewą. Cały pas zajmują.
Marzanna Boratyńska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przyznaje, że rowerzyści są tą grupą, która może szczególnie odczuć zmiany w przepisach.
Ponieważ na drogach, którymi do tej pory byli oni tak naprawdę jedynymi użytkownikami, znajdą swoje miejsce na drodze właśnie użytkownicy urządzeń transportu osobistego.
Maciej Wisławski uważa, że w ślad za nowymi przepisami powinna pójść kampania edukacyjna.
Wszyscy ludzie, którzy są związani z poprawą bezpieczeństwa, muszą naprawdę teraz położyć duży nacisk na jakieś takie wyjaśnienie tych wszystkich przepisów.
Trudno dzisiaj ocenić działanie nowych przepisów w praktyce. Czy będzie bezpieczniej? Zależy to niezmiennie od samych uczestników ruchu drogowego.
Obserwując to, co się dzieje na drogach rowerowych i chodnikach, ma się wrażenie, że rzeczywiście wielu użytkownikom różnorakich pojazdów, ale także rowerzystom, przydałaby się lekcja z przepisów ruchu drogowego. I to wszystko w naszym przeglądzie. Za uwagę dziękuję, Jarosław Turek.